Witam Państwa niezwykle serdecznie i witam też wróżki, które może krążą wokół nas. Dlatego jak Państwo widzicie, dziś przyniosłem do studia trochę mleczka i jakieś ciastka, bo wróżki lubią takie jedzenie. I co jeszcze lubią i czy wróżki faktycznie istnieją, zaraz dowiemy się od pani Urszuli Pawlik, która opowie, jak to wróżki znalazły się między nami. Ja nazywam się Marek Mierzwiak i chciałbym teraz tylko polecić Państwu dwie wspaniałe, cudowne książki. Widzicie Państwo, te książki są przed nami. To jest Historia naturalna wróżek i Atlas wróżek, bo wróżki to jest poważna sprawa.
O, i to bardzo. I proszę zobaczyć, ile tych wróżek jest. No, każdy kontynent
ma swoje wróżki.
Tak, i to jakie?
No, cudowne, więc ja tylko powiem, tutaj zapamiętałem, że jest taka wróżka, która też utożsamiana jest z naszym skarbnikiem, czy skarbkiem, jak to się mówi w kopalni.
To jest wróżka,
która funkcjonuje w Surinamie chyba. Nie, która funkcjonuje w Andach,
tak,
i to jest muki. To jest muki. Ponoć górnicy rud metali w Andach dzielą korytarze kopalni z mukim. I to jest wróżka bardzo podobna właśnie do naszego skarbka, ale inne wróżki też są bardzo istotne. Pani Urszulo, czy może pani powiedzieć, kiedy na świecie pojawiły się wróżki? I to nie jest pytanie retoryczne.
Teoretycznie powinny być od zawsze,
no
prawda?
Właśnie.
Ale tak się nie dzieje. I co ciekawe, takie jakieś pierwsze ślady wróżek odnajdujemy w Europie. I te wróżki europejskie, które potem rozlały się na cały świat, niezależnie od tego, jak wyglądają, mają jedną wspólną cechę. To są skrzydła. Jeżeli dany stworek magiczny nie ma skrzydeł, to na 100% nie jest wróżką. I te skrzydła cały czas towarzyszą wróżce. Ona się rodzi praktycznie już z zalążkiem tych skrzydeł. I co ciekawa historia. Wróżka się rodzi z jajek. Jest to takie maciupeńkie jajeczko, które charakteryzuje się tym, że jest bardzo wzorzyste, bardzo kolorowe i ma idealnie okrągły kształt.
A kto to opisał?
To opisała ludzka fantazja prawdopodobnie, ale pierwsze ślady tych wróżek takie pisane znajdujemy w mitologii celtyckiej, przepraszam, nie w mitologii, w księgozbiorach celtyckich, germańskich i nordyckich. I to tam właśnie mamy maluteńkie jajeczka, które składa mama wróżka i mama wróżka składa je zawsze na liściu i czeka, aż się wykluje maluch.
Będziemy dociekać, pani Urszulo, skąd te jajeczka się biorą?
No chyba musi być jakiś tata wróż.
Właśnie.
Ale co ciekawe, wróżki są przeważnie rodzaju żeńskiego. Jeżeli spotykamy jakąś wróżkę rodzaju męskiego, to jest swoisty ewenement. I co ciekawe, w każdej niemalże kulturze, poczynając od Europy, idąc przez kulę całą ziemską, poprzez Ameryki, kończąc na Wyspach Kanaryjskich, to są wszystko wróżki panie, wróżki dziewczęta, wróżki rodzaju żeńskiego. I potem idąc z północy na południe albo z południa na północ, w każdym razie od Antarktydy po Arktykę, to też są wróżki rodzaju żeńskiego.
I to przeważnie wróżki dobre, chociaż zdarzają się też wróżki złe.
Przeważająca część to są te dobre, dobre wróżki. No, te złe wróżki byśmy tak automatycznie chcieli nazwać czarownicami i wiedźmami. Ale nie wolno tego mylić, bo czarownica nie ma skrzydeł i czarownica lata na miotle, natomiast mróżka nigdy na miotle nie lata. Dlaczego? Bo ma skrzydła i sobie świetnie radzi. Ale dlaczego tak trudno spotkać latającą wróżkę? Po pierwsze, dlatego, że ona się porusza bardzo szybko, a po drugie, ona ma naturalnych wrogów i musi na nich bardzo uważać. Są to głównie ptaki i węże. I w związku z tym lot wróżki jest taki pokręcony, takie pętle zawija raz do tyłu, raz do przodu. No w tej jej trajektorii lotu nie ma najmniejszego sensu. Czyli ustalamy, ma skrzydła. Każda, te skrzydła mogą być różne. W tym właśnie atlasie wróżek,
no właśnie, na samym
początku znajdzie pan te rodzaje skrzydeł, które mają wróżki. Inne mają wróżki skrzydła na biegunie, bo tam też występują, a inne skrzydła mają wróżki w dżungli amazońskiej. Druga rzecz, która jest, to jest zdolność lotu. Trzecia rzecz to jest sposób pożywiania się. Wszystkie wróżki są wegetariankami, jeżeli rodzaj męski, to wegetarianinami. I czym się żywią? No, pyłkiem kwiatowym z reguły, owocami, które są bardzo dojrzałe. Uwielbiają miód, ale nie podkradają tego miodu, bo wróżka
nie kradnie.
W naturze nie kradnie. Bardzo chętnie jedzą poziomki. Ulubionym takim potrawą wróżek to są poziomki. Kochają słodycze, ale tych słodyczy w naturze nie ma. No to przychodzą wtedy pod nasze domy, czy zakradają się do nas po to, żeby uszczknąć troszkę słodyczy. Uwielbiają wszelkiego typu ciasta. Uwielbiają słodką śmietankę. Kochają mleko. Słodka owsianka zaprawiona miodem to jest coś, na co wróżkę można zdecydowanie kupić, czy też wróżkę przekupić. Ale wróżki też mają swój świat. Jest to świat równoległy i w tym świecie równoległym one prowadzą swoje własne życie. I tam między innymi przygotowują potrawy z tego, co zbiorą w łąkach, na łąkach, w lasach, w wodzie, bo wróżki wodne też są na dnie jezior. I jeżeli się trafi do tego świata wróżek, bo czasami to się zdarza, bo wróżki, jest jedna odmiana wróżek bardzo kochliwa. I ta kochliwa odmiana wróżek to są, najwięcej podobno znajduje się ich na wyspach tak zwanych ciepłych mórz, czyli daleko od nas, w Japonii, w południowo-wschodniej Azji. I są to wróżki naturalnej wysokości, bo z reguły wróżki są maciupeńkie, ale te mają postać dorosłej kobiety. Mają te wspaniałe skrzydła, charakteryzują je długie, piękne włosy i cudowne, zwiewne szaty. I te wróżki uwielbiają taniec i tańczą. Tańczą wszędzie, na każdej powierzchni, która się do tego nadaje. Tafla jeziora nie stanowi dla nich problemu, jest cudownym parkietem. Plaża również. Liście drzew, wtedy naturalnie zmniejszają swoją postać, chociaż nie do końca, bo wróżki są bardzo leciutkie. Kości wróżek nie są takie jak nasze, masywne.
Przypominają kości.
Bardzo kości ptaków. Podobno wróżki mają kości. I jeżeli padnie ich wzrok na człowieka, szczególnie na przystojnego młodzieńca, wtedy te wróżki bardzo szybko tracą dla nich głowę i wabią je do siebie, do swojego królestwa. Ponieważ są bardzo piękne i bardzo wyrafinowane, to młodzieniec z reguły nie potrafi się oprzeć, tak jak Odys nie potrafiłby się oprzeć syrenim śpiewom i żeglarze, którzy w te rejony Morza Śródziemnego się zapędzali. Tak młodzieńcy nie potrafią oprzeć się temu urokowi i trafiają do świata wróżek. I wtedy ostrzeżenie, jeżeli ktokolwiek trafi do świata wróżek, jednej rzeczy mu nie wolno. Nie wolno mu jeść tych potraw, które wróżki przygotowują dla siebie. Dlaczego? Wtedy zachodzi nieodwracalna przemiana. Człowiek przestaje być człowiekiem, staje się stworem niematerialnym, na wpół materialnym, nie jest ani wróżką, ani człowiekiem, czymś pośrednim i traci chęć powrotu na ziemię. Zapada się, jak gdyby w sobie, wykasowuje się pamięć. Jak pan widzi, wróżka wcale nie jest taka sobie znowu bezpieczna. I skoro jesteśmy przy tym temacie, to mamy wróżki dobre.
No więc właśnie.
Mamy wróżki złe, wróżki samotnice, wróżki uwielbiające przebywać w grupach, gdzie jak taka wróżka grupowa odłączy się od swojego stada, trudno powiedzieć, od swojego plemienia czy od swojej rodziny, wtedy bardzo szybko umiera z tęsknoty. No i jeszcze mamy wróżki domowe. Skąd się to wzięło albo jak to zostało udokumentowane i dlaczego wróżka w ogóle jest wróżką? Tak jak powiedziałam, jest to mitologia celtycka, mitologia germańska, mitologia nordycka, która po raz pierwszy zaobserwowała istnienie tych właśnie dziwnych stworków skrzydlatych. I co się okazało, że kontakty z tymi skrzydlatymi stworkami w jakiś sposób mniejszy lub większy wpływały na los tych ludzi, zawsze owocowały jakimiś drobnymi zdarzeniami. Stąd nazwano je w tych językach, w każdym one się troszkę różniły, wróżką, dając im na to określenie fej, względnie fej, od słowa fata. Fata jest to słowo łacińskie, które znaczy los, znaczy jakieś przeznaczenie. No i w ten sposób zostały te stwory nazwane. Cały czas się nimi fascynowano, cały czas ich szukano i zaczęto tworzyć opowieści bazujące na relacji ludzi, którzy się z wróżkami spotkali. No i w ten sposób w XI wieku pojawia się w literaturze francuskiej po raz pierwszy udokumentowane istnienie wróżki czy wzmianka o wróżce. I właśnie na początku XI wieku opisuje się tego stwora tak, jak ja to opisałam państwu. Drobny, ze skrzydłami, potrafiący zmieniać swoją wielkość, potrafiący przybierać inne postacie, bo wróżka może się zamienić w pięknego ptaka. Wróżka może się zamienić w zgrzebiałą staruszkę, jeżeli to służy jej interesom. Wróżka może zamienić się w kwiat. Najpiękniejszy, najbardziej ulubiony kwiat wróżki to w religii celtyckiej lilia, czy w wierzeniach celtyckich lilia, z kolei w wierzeniach nordyckich jest to róża. I to nie byle jaka róża, bo dla wróżek są zarezerwowane dwa kolory. Dwa kolory, biały względnie różowy. Natomiast gdybyśmy się znaleźli w Japonii, czy w krajach Dalekiego Wschodu, to wróżki są również w kwiatach, ale co ciekawe, unikają koloru czerwonego. Dlaczego? Kolor czerwony jest kolorem krwi, a krwi tamtejsze wróżki podobno się bardzo boją. Czyli te wróżki widział ktoś i
zaraz do tego
nie
przejdziemy.
Widział.
Chciałbym tylko jeszcze powiedzieć Państwu, że w tych wspaniałych książkach jest tutaj wiele wróżek opisanych, bo są wróżki łąkowe i ogrodowe, wróżki leśne, górskie, słodkowodne, morskie i nadbrzeżne. Dżunglowate są
to są
wróżki.
W tym atlasie wróżek.
Tak jest, to jest ten atlas wróżek, życie wróżek w różnych krainach jest tutaj opisane. I teraz chciałbym zapytać, pani Urszulo, czy ktoś widział te wróżki to raz, a może je sfotografował?
Więc wróżki widziało się na przestrzeni minionych wieków stosunkowo często. Najczęściej spotykało się je w lasach. Najczęściej spotykało się je na mokradłach. Takim dowodem na istnienie wróżki były te ogniki, błędne ogniki na bagnach. Wróżki się spotykało, co ciekawe, na pustyniach. Bo to też było. I ta wróżka pustynna była taka bardzo ciekawą wróżką, bo to była jedyna wróżka o srebrnych skrzydłach. Pozostałe wróżki mają te skrzydła kolorowe, nakrapiane, a ta ma idealnie srebrne. W końcu było tego tyle, że zaczęto o tych wróżkach pisać, ale nikt ich nigdy nie widział. Opisy były zbieżne, ale były precyzyjne, ale nikt tego nie udokumentował. Były rysunki, ale nie było twardego dowodu
że takie wróżki
istnienie.
Faktycznie istnieją.
I nagle w 1919 roku pojawił się pierwszy dowód na to, że wróżki istnieją. Jak to było? Było to za sprawą dwóch dziewczynek mieszkających w Anglii. Jedna w owym czasie miała lat 9, a druga 16. Ojciec tych dziewczynek był fotografem i dziewczynki uwielbiały się bawić jego aparatem fotograficznym. I pewnego dnia, oczywiście podkradały ojcu ten aparat, bo wtedy to było bardzo drogie, bardzo wyrafinowane urządzenie, cud techniki, fotografia stawiała, była jeszcze w powijakach, może pierwsze kroki już miała ze sobą, ale to były powijaki. Zdjęcia się utrwalało na takich szklanych płytach. I pewnego dnia dziewczynki wracają do domu i znowu opowiadają o wróżkach, że spotkały w ogrodzie przy potoku wróżki. No, była to stała ich bajka i dorośli jak zwykle potraktowali to sceptycznie, ale one powiedziały, że te wróżki udało im się sfotografować.
O.
To ojciec dziewczynek zaintrygowany wywołał te zdjęcia, no i proszę, cztery fotografie i na czterech fotografiach uwidocznione dziwne stwory, które nie do końca przypominały człowieka i które charakteryzowały się, dwa z nich, tymi charakterystycznymi, dobrze widocznymi skrzydłami. Pozostałe dwie postacie, te skrzydła były takie mniej widoczne, było dyskusyjne, były, nie były. No, wywołało to zachwyt matki i ciotki, bo to były kuzynki, ich matki były siostrami, natomiast ojciec podszedł do tego bardzo sceptycznie. Wiedział, że jego córka, ta starsza szesnastolatka, jest bardzo uzdolniona plastycznie. No i przepytał dziewczynę na okoliczność, a jakżeś ty to zrobiła? Skąd ty masz te figurki? Ona się zapierała w żywy kamień. Żadnych figurek nigdy nie było. No ojciec przeszukał ogród, przeszukał szopy i rzeczywiście śladu po jakiejkolwiek działalności plastycznej, jeśli nie chcemy tego nazwać artystyczną,
córki nie widział.
No i zaintrygowany tym wszystkim zaniósł to do Towarzystwa najpierw geograficznego.
Te cztery zdjęcia.
No, Towarzystwo Geograficzne oszalało z zachwytu, rozpropagowało tę wiadomość. Wiadomość stała się do tego stopnia popularna i chwytliwa. Nawet ukazał się artykuł w lokalnej gazecie, bo to była niewielka mieścina Kotyczni. I trafił w ręce samego Artura Conan Doyle'a. Tego Artura Conan Doyle'a od Sherlocka Holmesa. I Artur Conan Doyle był nie tylko znakomitym pisarzem, ale także zapalonym spirytystą. Brał bardzo często udział w seansach wywoływania duchów. Na jeden z takich seansów zabrał jedną z tych fotografii, którą mi wypożyczono, i odpytali wszyscy obecni wywołanego ducha, czy to jest prawda, czy fałsz, czy wróżki istnieją. I to duszysko, które się pojawiło, z entuzjazmem potwierdziło obecność wróżek i autentyczność fotografii. No to Conan Doyle, uspokojony, że nie ma do czynienia z żadnym matactwem, postanowił napisać odpowiedni artykuł na temat wróżek i postanowił ruszyć z odczytami. I z tymi odczytami pojechał do Australii, pojechał na kontynent do Francji, pojechał, miał zamiar pojechać do Stanów. Choroba mu przeszkodziła, ale był po drodze w Indiach, gdzie Indie były wtedy brytyjskie, i ludzie zwariowali na temat wróżek, tak? I zaczęli polować z aparatami fotograficznymi na takie stwory. Na stwory, które były na łąkach, nad potokami, w lasach. Wróżki miały się rzekomo najczęściej pokazywać o świcie. No, nikomu się nic takiego
nie udało sfotografować.
Z jednym tylko wyjątkiem. No. We Francji Południowej pojawiło się zdjęcie tańczącej wróżki, pięknej, eterycznej kobiety, ubranej w białą, powiewną szatę, która tańczyła na łące i która została sfotografowana. Z tym, że ta fotografia miała bardzo krótkie życie, bo zidentyfikowano kobietę. Była to 13-letnia córka z takiego bardzo ekstrawanckiego hrabiego, który miał w pobliżu zamek i który też polował na wróżki i był spirytystą. No, pan hrabia położył uszy po sobie i wycofał się ze wszystkiego. Ale ta historia z tą mistyfikacją, która wyszła we Francji na jaw, obudziła czujność Anglików. I wtedy Conan Doyle, łącznie z takim swoim bardzo bliskim przyjacielem, postanowił zbadać tą autentyczność tych fotografii.
Tak?
Pierwsze kroki skierował do jasnowidza. Spirytysta udał się najpierw do tego, co mu było bardzo bliskie. Jasnowidz usiadł nad tymi czterema fotografiami i powiedział, są autentyczne. Był w ogrodzie, w którym były te dziewczynki i rzekomo widział, jak te wróżki się pojawiały. One miały się pojawić znikąd, to znaczy nie było ich i nagle powietrze zaczęło nabierać kształtu i pojawiły się te postacie. Fajnie. No, to Conan Doyle miał pierwszy twardy dowód, że to jednak prawda. Ale nie dawało to spokoju innym członkom tego towarzystwa geograficznego, do której ta ciekawostka trafiła. I fotografia już zrobiła postępy. Kodak już był wtedy firmą bardzo mocną i wysłano te zdjęcia do Kodaka. I Kodak potwierdził ich autentyczność, potwierdził, że to nie jest żadna mistyfikacja, że tam nic nie zostało doklejone. Fotomontaż nie wchodził w grę. Natomiast nie chciał wydać certyfikatu autentyczności. Powiedział, tak, zdjęcie jest autentyczne, ale podpisać się pod tym nie chciał. Czyli było znowu punkt dla dziewczynek, który je uwiarygodnił. No, niemniej w dalszym ciągu były pewne wątpliwości i postanowiono udać się do konkurencji Kodaka. Wtedy była druga taka firma, tym razem angielska, Ilford, gdzie oni również zajmowali się fotografią. Przy czym o ile Kodak szedł w kierunku masówki, ci szli w kierunku fotografii artystycznej. To były obrazy fotografowane w galeriach, to były te wystudiowane, retuszowane portrety i tam był specjalista od obrazu, który stwierdził, że to jest fałszerstwo. Niestety te postacie, które są na fotografii, w stosunku do reszty tła, jak on to powiedział, są nadmiernie przerysowane, cokolwiek to miało
odstają jakby od tego tła.
O właśnie. No i wtedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, ale nie potrafił udowodnić, na czym polega to odstawanie albo przerysowanie. Niemniej pojawiły się wątpliwości i dziewczynki zostały przywołane znowu. Tym razem w tym towarzystwie geograficznym wzięły udział w zebraniu i je, powiedzmy sobie, przesłuchano. One się upierały, że one widziały wróżki, widują wróżki i nawet całkiem niedawno spotkały się w ogrodzie z wróżkami. W związku z tym postanowiono następującą rzecz, że jeżeli one będą w ogrodzie, to wtedy członkowie tego towarzystwa wydelegują swoich fotografów i oni z ukrycia będą fotografować te wróżki.
Spotkania, tak?
To spotkanie, no dowód będzie twardy, osoba niezależna. No i tak jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia czekali na te wróżki. Jednego dnia pogoda była za wilgotna. Dziewczynki wytłumaczyły, że wróżki nie lubią wilgoci. Drugiego dnia pojawiła się mgła. Trzeciego dnia pogoda była idealna, ale wróżek w dalszym ciągu nie było. I wtedy dziewczyny powiedziały następującą rzecz, że one spotykają się z tymi wróżkami, ale wróżki mają tak czułe zmysły, że widzą obcych. Z nimi to one już są zaprzyjaźnione, ale jacyś obcy faceci na pewno je spłoszą. No i wtedy dziewczętom dano aparat fotograficzny tej starszej, żeby zrobiła zdjęcie wróżki. Przez parę dni nic się nie działo i nagle, to się dzieje w 1920 roku, i nagle dziewczynka przynosi zdjęcie. I to jest zdjęcie tym razem nie wróżki, ale malutkiego, jak się potem okazało, po sprawdzeniu, zbadaniu tej fotografii, takiego 30-centymetrowego gnoma, który jej podaje rękę i ona tą rączkę taką malutką, delikatną ściska. Podano to do jeszcze nie do publicznej wiadomości, ale wszystkim członkom tego towarzystwa. No, okazało się, że są dalsze wątpliwości. Powtarzajmy eksperyment. No i znowu minęło kilka dni i co się okazało? Pojawiło się zdjęcie wróżki skrzydlatej, która siedzi na gałęzi drzewa i ma w ręku kwiat. Tu poddano to analizie. I co się okazało? Wróżka miała cechy młodszej z dziewczynek, która już wtedy była prawie 11-latką. Nos wzbudził najwięcej kontrowersji, bo to było 1:1. No i tutaj dziewczynka się przyznała, że to zdjęcie jest rzeczywiście tak zrobione pod publiczkę dla uwiarygodnienia, ale ten gnom na jednym jedynym zdjęciu plus te pozostałe fotografie z 1919 roku są autentyczne. No i latami nic się nie działo. W międzyczasie wybuchła II wojna światowa. Po wojnie się wszyscy, cała Europa, cały świat praktycznie zbierał. Znamy ogrom zniszczeń, ogrom tragedii. No ale świat się powoli z tego szoku otrząsał. I w 1966 roku był tak, dzisiaj byśmy to nazwali reporter śledczy brytyjski, który miał zlecenie z BBC znaleźć oryginalny program czy oryginalną audycję nakręcić, taką popularną, naukową, z elementami sensacji. I natknął się na historię wróżek z Cottage Gard. I co się okazało? Trafił do tych dziewczynek, one się teraz już były to panie.
No, dojrzałe kobiety.
Kobiety miały dzieci, jedna w międzyczasie przez jakiś okres mieszkała w Afryce Południowej, ciężko ją było znaleźć. W każdym razie zrobił z nimi wywiad i dotarł do fotografii. I postanowił raz jeszcze zbadać, poddać tę fotografię badaniu.
No technika się już zmieniła, przecież
technika
diametralnie.
Technika się zmieniła, ale jeszcze nie na tyle, by potwierdzić, względnie wykluczyć jednoznacznie ich autentyczność. No i w 1966 roku podobnie wypowiadał się Kodak i podobnie wypowiedziała się niemiecka firma fotograficzna, która już wtedy weszła na rynek Rowenta i jeszcze trafiło to do Siemensa, gdzie Siemens też miał swój dział optyczny. No, żadna z firm nie potwierdziła jednoznacznie autentyczności, żadna tej autentyczności nie wykluczyła. I sprawa znowu przycichła, aż do roku 1978, gdzie technika poszła skokowo do przodu, bo wtedy wprowadzono techniki już komputerowe, tak zwane techniki wzbogacenia komputerowego. I poddano te zdjęcia kolejnym badaniom. I co się okazało? Ta technika wzbogacania komputerowego wykazała, że stojące tam wróżki, za nimi, czy też w dolnej partii ich ciał, widać wyraźnie w trzech przypadkach struny. Nazwano to drobnymi strunami, czy cieniutkimi strunami, cieńszymi od struny gitarowej, mające, że tak powiem, grubość, dwukrotną grubość takiego solidnego włosa. I co ciekawe, te struny, one miały nieregularną grubość. W jednym momencie były grubsze i coraz cieńsze. No i wtedy zaczęto się zastanawiać, co to takiego było. Były to ewidentne podpórki. No i przywołano, zaczęto szukać tych kobiet. Żadna już nie mieszkała w tym miejscu, w którym wcześniej. Poszukiwania, te badania tych zdjęć trwały 2 lata. Zakończono je w 1980 roku, pod koniec roku. Wydano ekspertyzy, że to jednak jest falsyfikat. I teraz zaczęto szukać dziewczyn. Znaleziono te obie panie w 1983 roku. One już były dobrze po 80 wtedy. No, jedna z nich już była bardzo chora na raka. Zresztą ona zmarła niecałe 3 lata później, 2,5 roku później. I ona się przyznała, że to jednak była mistyfikacja. Co to było? Wróżki wycięto z kartonu. Ta zdolniejsza pomalowała. Zresztą ona została później plastyczką i miała bardzo duże osiągnięcia plastyczne. Przyozdobiły je, żeby dodać wiarygodności, lekko strusimi piórami. Wtedy były modne te tak zwane boas, piór strusich, kogucich, marabucich, wszystko jedno. Czyli te pióra miały to uwiarygodnić autentyczność i te struny okazały się szpilkami do kapeluszy. To były czasy, gdzie panie nosiły kapelusze i te kapelusze do fryzur przypinano szpilkami. I tak się okazało, że jedyny twardy dowód na istnienie wróżek, 60 parę lat funkcjonujący na świecie, dający twarde dowody tym, którzy wierzyli w nadprzyrodzone stworzenia, niestety się rozpadł. Finał całej historii miał miejsce stosunkowo niedawno. Pierwsza odsłona to była w roku 1999, gdzie córka jednej z pań była w posiadaniu odbitek tych zdjęć z 1919 roku, zostały sprzedane na aukcji za 21 650 funtów. Ale jak się okazało, to nie była ostatnia odsłona. Do tego rok później sprzedano te szklane płytki autentyczne. Te płytki sprzedano w roku 2000 za 6 tysięcy funtów i w roku 2018, czyli to było wczoraj, dosłownie wychycnęło to ostatnie zdjęcie tego malutkiego gnoma, z którym się wita ta dziewczynka. I to zdjęcie było w 2 odbitkach i ono też zostało sprzedane. Dzisiaj możemy zobaczyć aparat, którym to zrobiono i wszystkie te zdjęcia w muzeum w Bedford. I tak pękła bańka.
Jeśli chodzi o zdjęcia wróżek.
O zdjęcia wróżek, proszę Państwa, ale to nie wyklucza ich istnienia.
Wszystko to można, proszę Państwa, przeczytać w tych książkach, Atlas Wróżek i nie tylko, bo tutaj też jest ta historia, jak te zdjęcia zostały zrobione. Polecamy te książki, ponieważ naprawdę są ciekawe, nie
i
tylko
piękne,
pięknie wydane, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. którzy mogą z dziećmi porozmawiać na temat właśnie wróżek i na temat tego wszystkiego, co dobre i złe.
Tak, i jak zginie kolczyk, to znając historię tych wróżek, istnieje większe prawdopodobieństwo, że się go znajdzie, sięgając do tych książeczek, bo one też uczą tego, jak znajdować zguby, które giną w podejrzany sposób.
W każdym razie dzisiaj wróżki do nas nie dotarły, ponieważ mleko stoi, ciasteczka też, ale my polecamy
te książki. Ale poczekajmy do świtu, bo one głównie
mamy tu siedzieć do świtu?
Z panem czemu nie?
Pani Urszulo, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć naszym widzom, że takie figurki beboków pojawiły się w Katowicach i przed rozgłośnią jest taki bebok, przed rozgłośnią Radia Katowice i w wielu różnych miejscach.
Ale nie jest wróżką.
Ale to jakby jest namiastka takiej wróżki, prawda, że coś takiego jest dobrego, bo te beboki są dobre, a na przykład we Wrocławiu są krasnale i też ludzie mówią, o, zróbmy sobie zdjęcie z krasnalem, może on nam przynieść szczęście, może będziemy przez moment żyli w innym świecie, tak jak państwo przez moment żyli, słuchając nas też w innym świecie. I zapraszamy, pozdrawiając wszystkich bardzo serdecznie, na następne spotkanie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak. Kłaniamy się, życzymy wszystkiego dobrego.